Witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie. Anna Matlewska, Radio Rampa. Moim gościem w studio dzisiaj jest pan Grzegorz Braun, polski reżyser, publicysta, scenarzysta i kandydat na urząd prezydenta w wyborach w 2015 roku. Witam serdecznie.
Dzień dobry, szczęść Boże. Kłaniam się wszystkim i dziękuję za zaproszenie. Dziękuję za miłą gościnę w Radio Rampa.
Dopiero pan tutaj przyszedł, jeszcze 5 minut nie minęło, a już pan mówi, że miła gościna. To dopiero będzie miła.
Jesteśmy w końcu między swymi tutaj tak. Na Greenpointie.
Chciałam zapytać na początek o Kalifornię. Jak było w Kalifornii? Co pana sprowadza w nasze strony?
No wie pani, Kalifornia, Arizona. Pięknie tam jest oczywiście, pomarańcze na drzewach i cytryny, ale to nie jest normalne, umówmy się. Więc przyjeżdżam tutaj do Nowego Jorku, licząc na to, że tutaj jakoś się klimat znormalizuje, ale i tego nie udało się osiągnąć, bo tutaj też już wiosenne warunki. No cóż, ja jestem tutaj w gościnie na zaproszenie rodaków. Głównie zachodnie wybrzeże tutaj wykazało inicjatywę na zaproszenie Kongresu Polonii Amerykańskiej, tamtejszych oddziałów, no bo wiadomo, Kongres to jest wielka organizacja i gdyby tak chcieli to centralnie głosować, czy mnie zaprosić, to by się pewnie nie udało, ale niektórzy tutaj sobie mnie życzyli. No i spotkania, cykl nawet momentami przypominający maraton, tam właśnie w okolicach San Francisco, Las Vegas, potem Phoenix i jestem od wczoraj tutaj u państwa i w najbliższy weekend będę miał zaszczyt przemawiać do parafian w kilku okolicznych punktach, w których bije serce Polski, mam nadzieję. O czym ja tu gadam? No bo jestem gawędziarzem. W pierwszym moim życiu jestem reżyserem, głównie dokumentalistą, ale w tym życiu jestem gawędziarzem politykującym. Pani wspomniała o moim zaangażowaniu w minionym sezonie. Tak się zdarzyło, że po prostu powstał pewien popyt na moje przemyślenia, informacje, które posiadam i którymi chętnie się dzielę. I w tym sezonie no to są bardzo poważne sprawy, bo to chodzi o trzecią wojnę światową, która się właśnie zaczyna. No i rzecz w tym, czy my ujdziemy z życiem. Czy my ujdziemy z życiem, czy Polska przetrwa.
I zanim pana odeślemy tak naprawdę do New Jersey, albo pozwolimy panu odejść do New Jersey, no to jeszcze pana tutaj zatrzymamy w piątek 20 marca. O godzinie 4 w Metropolitan, prawda, będzie prelekcja.
Jeszcze raz dziękuję za tę możliwość, bo w kraju nie zawsze tak się to fajnie układa. W kraju nie wszędzie można przebić się do głosu, nie wszędzie można się dorwać do mikrofonu, że tak powiem. A tutaj się to udaje jakby z większą łatwością niż z tamtej strony globusa. Dlaczego? No dlatego, że tutaj mimo wszystko poprawność polityczna między Polakami nie poczyniła jeszcze takich spustoszeń. W kraju mamy te centralne środki masowej dezinformacji, mamy te gwiazdy śmierci warszawskie z ulicy Czerskiej, z ulicy Wiertniczej. No i one ludzi straszą, zamulają ludziom głowy, a tutaj ciągle jeszcze całkiem sporo jest rodaków, którym nikt nie musi i nie będzie nikt tłumaczył, jak mają żyć, w co mają wierzyć, bo sami wiedzą, czego się trzymać. Mnie, szczerze mówiąc, brakuje w kraju tego głosu. Ja jestem bardzo zaszczycony tym, że mogę tutaj właśnie przyjechać i powiedzieć, co widzę, co uważam, co mi na sercu leży, ale zdaje mi się, że dla Polski byłoby lepiej i prawdę mówiąc, to jest po prostu niezbędne, żeby głos emigracji brzmiał w kraju. Żeby Polonia, uchodźstwo i polscy wygnańcy i na wschodzie i na zachodzie, żeby oni przemawiali częściej do kraju, żeby mieli wręcz stały udział w polskim życiu publicznym, w życiu politycznym, w życiu kulturalnym. Mnie zdaje się to konieczne, bo wie pani, stężenie polskości w Polsce nam spadło. Polaków jest w Polsce za mało, to znaczy mieszka dużo ludzi, ale wcale nie wszyscy ci ludzie chcą być Polakami. Niektórzy, proszę sobie wyobrazić, wolą być bezwyznaniowymi wynarodowionymi eurokołchoźnikami. To wybierają. No więc do Polski nie można nikogo kijem pędzić, nie można nikogo zmuszać. Polska to jest tak wielka, piękna rzecz, że nie może tu być mowy o przymusie. Tym niemniej w kraju świadomych Polaków, takich, którzy chcą państwa polskiego, chcą suwerenności Polski, takich Polaków, którzy rozumieją, że to jest jakiś ponury absurd, żeby nas z zagranicy różni wujkowie Dobra Rada pouczali, co to znaczy demokracja i temu podobne. Takich Polaków może być niedosyć, więc trzeba w tym państwa udziału. Trzeba zaangażowania Polonii i to mówię z pełną powagą, będę to szerzej starał się uargumentować na tych spotkaniach, które tutaj są przede mną. Będę starał się przytoczyć, wskazać i fakty historyczne, i te fakty, które zachodzą w tej chwili w życiu, w grze politycznej, globalnej, to wszystko no, skłania mnie do stawiania tezy, że mamy moment przełomowy, że mamy, jakkolwiek by to nie brzmiało śmiesznie, chwilę dziejową mamy, proszę pani. Ostatni raz mieliśmy taką chwilę dziejową na początku lat 80., kiedy nad Polską wisiało po prostu śmiertelne niebezpieczeństwo. Ważyły się losy, czy Imperium Sowieckie pójdzie na trzecią wojnę światową, na co Pakt Północnoatlantycki, Amerykanie odpowiedzieliby kontruderzeniem atomowym i Polska zostałaby przemieniona w pustynię, pustynię atomową. Dzisiaj zagrożenia są podobnego kalibru i to nie chodzi tutaj o straszenie się, jakieś ekscytowanie, tylko po prostu trzeba wybrać, trzeba zdecydować, czy my chcemy suwerennie się rządzić, czy też może chcemy wylądować w charakterze jakiejś tubylczej ludności w kurczącym się rezerwacie, na którym może jeszcze będzie szyldzik Polska przez jakiś czas, może będzie piosenka i chorągiewka, jak to usłyszałem parę lat temu od jednego taksówkarza, zostawią nam piosenkę i chorągiewkę. Może tak troszkę pociągniemy, ale skończy się. Skończy się po prostu ta wielka tradycja tysiącletnia.
No to co robić?
Co robić? Przede wszystkim ujść z życiem i nie dać się obrabować bardziej niż to już z nami uczyniono. Przede wszystkim, mówię to z największą powagą, na jaką mnie stać, przede wszystkim nie iść na wojnę. Przede wszystkim nie dać się popchnąć do wojny w pierwszym szeregu. Nam się to zdarzyło szereg razy, że różne prowokacje wewnętrzne i zewnętrzne naciski popychały nas do popełnienia harakiri. Ostatnio w 1939 roku, owszem, napadli nas socjaliści narodowi niemieccy i międzynarodowi sowieccy, ale pod nadjeżdżającą kosiarkę popchnęła nas Wielka Brytania. Londyn do spółki z radzieckim Paryżem popchnęły nas pod nadjeżdżającą kosiarkę. I dzisiaj sprawy wyglądają niepokojąco analogicznie. Przyjeżdżają do Polski tacy ludzie, co to przez dziesiątki lat jakoś nie podzielali naszych trosk o bezpieczeństwo, bezpieczeństwo Polski i bezpieczeństwo Europy, świata całego. A teraz przyjeżdżają i nagle wszyscy są tacy dziarscy, chcą wzmacniać wschodnią flankę NATO i temu podobne. No więc wyraźnie powiedzmy, jeśli ktoś chce wzmacniać wschodnią flankę NATO, to proszę to robić przez wzmacnianie wojska polskiego. Przez wzmacnianie wojska polskiego, a nie przez wprowadzanie do Polski sił jakichś obcych państw. Proszę wzmacniać państwo polskie i wtedy cała Europa Środkowa będzie bardziej bezpieczna i cały świat w związku z tym będzie bardziej bezpieczny, dlatego że Polska nie jest agresorem, nigdy nie była. Polska nie ma, jak to mówią kibice piłkarscy, kosy z nikim. Owszem, są różne rachunki i długi, które nam powinny być wypłacone, natomiast my każdemu serca do każdego z sercem na dłoni, rzecz w tym, żeby nas nie popchnięto do wojny. To może być różna wojna, to może być, wie pani, teraz ten globalny terroryzm, to jest taki wytrych, którym można wszystko otworzyć. Już niektórzy by nas chcieli do Syrii wysyłać, no w Syrii się interes zamyka, no to może wojna ukraińska będzie eskalowała. Może ci prowokatorzy, którzy w tej chwili w Polsce działają, może im się uda doprowadzić do jakichś, nie daj Boże, tragicznych incydentów, które by legitymizowały zewnętrzną interwencję. A więc odpowiedź na pani pytanie, co robić? Nie dać się posłać na wojnę, nie dać wysyłać wojska polskiego poza nasze granice i nie dać sprowadzać na terytorium Rzeczypospolitej wojsk innych państw.
Co my jako Polonia Amerykańska możemy zrobić?
Dajcie głos. Dajcie głos. Nie przypatrujcie się temu z daleka, bo może się to skończyć tak jak w latach 40. Proszę zauważyć, jeszcze w 42 roku prezydent Roosevelt, zbrodniarz wojenny z mojego punktu widzenia, poklepywał po ramieniu premiera generała wodza naczelnego Sikorskiego. Poklepywał go po ramieniu i w Białym Domu mówił, że Polska jest natchnieniem narodów. Już wtedy dobrze wiedział, do czego zmierza w swoim porozumieniu ze Stalinem. No więc ja nie przyjmuję dziś za dobrą monetę tych zapewnień, których nam udzielają gołosłownie, nieszczerze, nieuczciwie następcy Roosevelta. Następcy Roosevelta i Churchilla. Pan premier Cameron przyjeżdżał do Polski w ostatnich, proszę państwa, miesiącach kilkunastu, to on był u nas 4 razy. Poprzednia wizyta brytyjskiego premiera w Polsce była 7 lat wcześniej, a ten przyjeżdża 4 razy, opowiada się o tym jakieś głodne kawałki, że to rzekomo chodzi tylko o te zasiłki dla Polaków w Anglii. Owszem, ale premier Imperium Brytyjskiego to jest zbyt zajęty człowiek, żeby za takimi sprawami jeździć do Warszawy. Otóż coś oni kombinują. Krótka sprawa, coś oni kombinują. Brytyjczycy szkolą Ukraińców, tak? A do nas przyjeżdżają mówić o wzmacnianiu wschodniej flanki NATO. Ukraińcy przecież zostali rozparcelowani. Jeszcze 3 lata temu na mapie Europy było największe państwo po Rosji. Teraz już go nie ma i ono nie wróci do stanu wyjściowego. 2 lata temu wiceszef NATO, nominalnie wiceszef, a formalnie człowiek, który tam ma najwięcej do powiedzenia, pan Aleksander Wierzbow, amerykański dyplomata, 2 lata temu w Krakowie jeszcze gwarantował integralność terytorialną Ukrainy. No, widać, że zrobił z gęby kalosz, ale teraz przyjeżdża do nas i mówi o wzmacnianiu wschodniej flanki NATO. Ja tym ludziom nie wierzę. Pan sekretarz obrony Asche na spotkaniu ministrów obrony Paktu Północnoatlantyckiego zapowiadał gromko, że pan prezydent Obama ma tutaj już wyjmuje z kieszeni 3,5 miliarda na wzmacnianie wschodniej flanki. Zapytał nasz pan minister obrony, a ile z tego dla Polski? Na co pan Asche powiedział, to rzecz do dyskusji, czytałem w gazetach. To rzecz do dyskusji, to w języku dyplomacji oznacza bujaj się frajerze. I jeżeli tak z nami postępują nieszczerze, to my powinniśmy zrobić wszystko, żeby zachować w tej wojnie neutralność. Oczywiście ta wojna ma kontekst globalny. To jest przede wszystkim wojna Imperium Amerykańskiego z Imperium Chińskim. Amerykanie muszą zadbać o utrzymanie swojej hegemonii globalnej. Chińczycy są pretendentem numer 1. Już prześcignęli Stany Zjednoczone w tempie rozwoju gospodarczego. No i Waszyngton jest tym słusznie zaniepokojony. I w związku z tym Waszyngton na chybcika zamyka różne tematy w innych stronach świata. I stąd sytuacja przyspiesza i eskaluje i na Bliskim Wschodzie, i w Europie Środkowej. To są naczynia połączone w geopolityce. Bliski Wschód i Europa Środkowa. I przy takim załatwianiu na chybcika my możemy bardzo łatwo zostać rzuceni jako żeton w grze między imperiami. Rosja i Stany Zjednoczone w Syrii już się dogadały. Już Rosja obwieszcza, że wycofuje wojska stamtąd. No to skoro tu się dogadały, to co oznacza to, że wszyscy teraz u nas zgodzili się mówić o zagrożeniu z rosyjskiej strony. Owszem, ja to zagrożenie widzę, ja go nie bagatelizuję, ale bardzo mnie dziwi, że tacy fałszywcy, jak właśnie Wierzbow, Cameron, czy Victoria Nuland, czy inni przedstawiciele dyplomacji imperialnej, anglosaskiej, że nagle mówią to, czego wcześniej, o tym, czego wcześniej upierali się nie widzieć. Podejrzewam ich o nieszczerość. Co jest intencją rzeczywistą? No moim zdaniem słoniem w składzie porcelany, czy słoniem w menażerii, którego tutaj wszyscy upierają się nie zauważać, jest oczywiście polityka państwa i diaspory żydowskiej. Państwo i diaspora żydowska, o których aktywności w tych sprawach niewiele się słyszy i zwłaszcza w Polsce, no terror poprawności politycznej jest taki, że wszyscy z obawy posądzenia z paragrafu antysemickiego o jakieś niecne intencje, wszyscy raczej trzymają gębę na kłódkę. Tymczasem Izrael i diaspora żydowska mają wobec nas potężne roszczenia. te roszczenia wylicytowane na dziesiątki miliardów dolarów, 65, jeśli dobrze pamiętam, w latach 90. zalicytował pan Singer, stojący na czele Światowego Kongresu Żydów. Te roszczenia są popierane zarówno przez establishment amerykański, którego wybitną przedstawicielką jest pani Hillarzyca Clintonowa. Ona dostała nawet jakiś medal tutaj od organizacji żydowskich za to, że tak dobrze reprezentuje ich interesy. Pan Wierzbow, notabene ten od wzmacniania wschodniej flanki NATO, dostał odznaczenie jeszcze od Związku Gmin Żydowskich Sowieckich za przeprowadzenie operacji MOST, czyli transferu sowieckich Żydów do Izraela na przełomie lat 80. 90. Popierają roszczenia żydowskie wobec Polski i kongresmeni amerykańscy, których grupa kilkudziesięciu pod tym się podpisała nie tak dawno. To są ostatnie lata wszystko. Izba Lordów brytyjska na ten temat obradowała i oświadczyła publicznie, że właśnie trzeba wywierać naciski na Warszawę. Jesienią ubiegłego roku grupa europarlamentarzystów w tej sprawie do pana Schulza, który jest specjalistą od pouczania Polaków we wszystkich sprawach. I co? I nagle miałyby zniknąć zupełnie te tematy? Nagle udajemy, że nie ma tej kwestii? Udajemy, że w Polsce nie wypowiedziano wojny? Bo to jest wojna. Diaspora i państwo żydowskie występują wobec Polski z jednej strony z roszczeniami, a z drugiej strony prowadzą bardzo konsekwentnie i bardzo perfidnie antypolską propagandę na całym świecie, prawda? No, ja przecież nie podejrzewam autorów ekspozycji w Waszyngtońskim Muzeum Holokaustu o ignorancję. To są poważni ludzie. Ja nie mam ich za głupków. W związku z tym, jeśli manipulują historią, jeśli kłamią, jeśli po prostu z Polaków starają się zrobić wspólników morderców i rabusiów, no to za tym jest jakaś duża polityka. I moim zdaniem ta polityka prowadzi właśnie do prób odebrania Polakom suwerenności na własnym terytorium. To, co się dzisiaj dzieje, uważam zatem za przykrywkę dla wykonywania tej właśnie operacji, która może się skończyć pozbawieniem nas własnej państwowości, to znaczy możliwości swobodnego decydowania o tym, co robimy, będąc u siebie, bo już u siebie nie będziemy.
W bieżącej sytuacji na czym powinniśmy się teraz skupić w takim razie? Czy na polityce zagranicznej, czy na tym, co się dzieje w naszej polityce w Polsce?
Przede wszystkim nie dać się sprowokować. Przede wszystkim nie dać się sprowokować. Słuchałem
takich... Czy to, że nie ma porozumienia w naszej polskiej polityce, nam pomaga?
Nigdy,
czy...
Proszę pani, nigdy go nie będzie. Trzeba przestać się łudzić i trzeba przestać hołdować takiemu mirażowi jedności. Nie ma i nie będzie jedności. Nie wszyscy, którzy mieszkają w Polsce i w imieniu Polski się wypowiadają, chcą być Polakami. Nie wszyscy popierają ideę suwerennego rządzenia się narodu polskiego w swoim własnym państwie. Nie wszyscy szanują tradycję polskiej państwowości. Zbliża się 1050. rocznica Chrztu Polski. To zaraz po Wielkiej Nocy będziemy mieli obchody jubileuszu. Warto docenić to, co mamy, że mamy skarb, mamy cywilizację od tysiąca lat. Jesteśmy w obiegu, prawda? W obiegu cywilizowanym i warto to docenić. I warto wiedzieć, co można stracić. Można stracić, jeśli ulegniemy prowokacji. To, co w tej chwili robią ci mniemani obrońcy demokracji w Polsce, to właśnie jest próba sprowokowania eskalacji, która będzie usprawiedliwiać zewnętrzną interwencję. Ci ludzie wprost o tym mówią, że czekają na to, że świat będzie w Polsce interweniował. No i interwencja jest, dlatego że mamy już na najwyższym szczeblu dyplomatycznym mamy wypowiedzi. Polscy politycy są besztani przez polityków Zachodu. Ambasador amerykański wypowiada się w tej sprawie, poprzedni i obecny, wzywa na rozmowę lidera obozu w tej chwili rządzącego. Pani Victoria Nuland, przedstawicielka Departamentu Stanu, asystentka sekretarza Kerry'ego. Właśnie do czego? No do spraw Europy Środkowej i Rosji, czyli ta pani jest odkomenderowana do nas, żeby przestawiać pionki na naszej szachownicy. Ona owszem, jak była parę tygodni temu w Warszawie, to się spotkała z politykami układu aktualnie rządzącego, ale spotkała się też z jednym z liderów obozu zdrady narodowej i z panem Ryszardem Petru, który reprezentuje przez całe życie interes lichwiarzy, którzy Polskę pogrążyli w zadłużeniu. No i jak rozumiem, pan Petru jest od tego, żeby pilnować, żebyśmy się z tego zadłużenia nigdy nie wydostali. I otóż pani Wiktoria Nuland spotyka się z kimś takim. Pani Wiktoria Nuland to jest osoba, która parę lat temu oznajmiła, że na tak zwane, jak to ona powiedziała, na obronę demokracji czy coś takiego na Ukrainie Amerykanie wydali 5 miliardów dolarów. Czyli co? Zainwestowali w Majdan i za 5 miliardów dolarów wysadzili w powietrze ukraińską państwowość, która jaka była, taka była. Ja osobiście nie jestem wielkim fanem tej państwowości. Tym niemniej było państwo, w Europie Środkowej była jakaś stabilizacja i teraz za 5 miliardów dolarów to zostało wysadzone w powietrze i pani Nuland przyjeżdża do Warszawy. W jakim celu? Może w drugiej kieszeni ma jakieś drobne pieniądze na to, żeby zorganizować latem tego roku w Warszawie Majdan, w rezultacie którego pan Petru zostanie jakimś polskim Jaceniukiem, czyli właśnie stróżem lichwiarskich interesów na naszym terenie. Ja jestem, mówię
dużo
tutaj,
znaków zapytania,
mówię prawda? mówię tutaj właśnie o tym, co się wydarzyć może. Módlmy się, żeby się nie wydarzyło. Proszę zwrócić uwagę na to, że to nie ja te rzeczy wymyślam, nie ja je wysysam z mojego palca, który w tej chwili jest dosyć czysty, ale mówią o tym specjaliści do spraw walki z terroryzmem, pan Joram Schweitzer, bezpieczniak izraelski, pan generał Paweł Pruszyński z bezpieki PRL-owskiej i post-PRL-owskiej. Oni nawet wskazują cele domniemane ataków terrorystycznych. Mówią, że to będzie, że to będą Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy w piłce nożnej we Francji latem tego roku. Mówi pan Pruszyński, że Światowe Dni Młodzieży w Krakowie są oczywistym celem dla terrorystów. Ja myślę, że to jest jakieś echo głosów strażaków podpalaczy, że ktoś coś szykuje, że właśnie jakaś gruba prowokacja jest szykowana na naszym terytorium i w związku z tym, jeszcze raz konkludując, namawiam, upraszam, zabierzcie głos w tej sprawie, wy, Polacy, tu mieszkający z drugiej strony globusa, jeśli chcecie jeszcze mieć Polskę, jeśli chcecie mieć jeszcze na co narzekać, to zadbajcie o to, żeby państwo polskie w ogóle przetrwało. Zadbajcie na waszym odcinku, wezwijcie i waszych amerykańskich polityków, bo jesteście przecież w dużej liczbie lojalnymi obywatelami amerykańskimi. Piszcie do waszych kongresmenów, waszych senatorów, waszych sekretarzy stanu, prezydentów, żeby nie pchali Polski do wojny. I to samo mówcie krajowi. Mówcie, że trzeba się zbroić, owszem, upomnijcie się o prawo do posiadania broni, które chwała Bogu tutaj w Stanach Zjednoczonych ciągle jeszcze jest oczywistą oczywistością i nie ma demokracji bez prawa do posiadania broni. Namawiajcie rząd w Warszawie, żeby tę logikę przyswoił. Przychylić trzeba nieba Wojsku Polskiemu. Każda kulturalna polska rodzina powinna w domu posiadać przynajmniej jedną sztukę broni palnej. To powinien być wymóg elegancji, dobrego tonu, dobrego smaku wśród Polaków. Mieć flintę w szafie albo pod łóżkiem.
No chociaż ale... w tej sytuacji nie wiadomo, czy byłoby to takie bezpieczne.
Otóż proszę o tym nie wątpić. Może przyjść czas, w którym właśnie tyle będzie Polski, ile flint po polskich domach. Ale trzeba je mieć, a nie dać się wyciągnąć na ulicę w jakąkolwiek prowokację. Trzeba się nie dać posłać na wojnę i nie dać się obrabować.
Są to tematy, które na pewno trzeba poruszyć, o których trzeba mówić. I dziękuję panu bardzo serdecznie za spotkanie. I wiem, że dzisiaj nie mieliśmy tyle czasu, tych tematów jest dużo więcej, żeby je poruszyć. Ale właśnie dlatego wszystkich państwa zapraszam bardzo serdecznie na prelekcję, która teraz odbędzie się 20 marca właśnie w piątek na Metropolitan o godzinie 4. A później zapraszam państwa właśnie do New Jersey w Clark w piątek o godzinie 7. I w sobotę również prelekcja się odbędzie.
No i zdaje się, że tutaj w tych stronach w niedzielę, mamy
tak
się
jest.
Jeszcze spotykać, prawda?
Tak jest,
tutaj,
jeszcze
w tej
w niedzielę.
Okolicy.
I proszę państwa, te i oczywiście dużo innych tematów będą poruszone. I kogo zapraszamy? Zapraszamy wszystkich, prawda? Niezależnie od wieku, od wyznania, od...
Tak, zwłaszcza zapraszam tych, którzy słuchając mnie popadli w jakiekolwiek wątpliwości. Bo przecież program radiowy nie jest formułą, w której moglibyśmy tutaj wszystko dowodnie oczywiście uargumentować, wszystko wytłumaczyć. Zapraszam wszystkich, którzy mają pytania, ba, może nawet pretensje i zarzuty. Ja chętnie na nie odpowiem, chętnie doprecyzuję to, czego tutaj doprecyzować
ale nie jak sposób. Są pytania i są zarzuty, to znaczy, że dobrze, bo słuchają i są zainteresowani.
Wtedy jest ciekawie.
Tak jest. Najgorzej, jak nie ma pytań i tylko ludzie wchodzą i wychodzą, wtedy jest sygnał, że chyba jednak nie dotarła informacja.
Mam nadzieję, że nie wywołamy takiego efektu tutaj tymi spotkaniami. Bardzo dziękuję za gościnę.
Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego. I wszystkiego dobrego.
Z Panem Bogiem.